Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Dziś, kochani, będzie historycznie. Przeniesiemy się do wydarzeń sprzed ponad 100 lat, a także do pewnego lotu, który odbył się ponad 57 lat temu. Był to bardzo ważny lot, ponieważ podczas tego lotu ustanowiono rekordy wysokości. Jakie? O tym wszystkim się dowiemy, a ponadto porozmawiamy przede wszystkim z panem Janem Tarczoniem, który siedział w tym szybowcu Bocian i razem z pilotem Stanisławem Józefczakiem pobił ten rekord właśnie 57 lat temu. Ponadto właśnie, jak już powiedziałam, odwiedzimy też pewne miejsce, które przypomina o wydarzeniu sprzed ponad 100 lat. Przypomina o bitwie pod Cycowem. Przyjrzymy się temu, dlaczego łatwiej jest uczyć się historii, kiedy znajdujemy się właśnie w takim miejscu jak chociażby szkolne muzeum. Możemy przyjrzeć się różnym pamiątkom i wtedy na własne oczy zobaczyć i dotknąć tej historii. Usadowcie się wygodnie. Nasz program realizuje pan Krzysztof Mysiak, a my już za chwilę zaczynamy.
No to. Lecimy!
Dziś, kochani, spotkamy się z panem Janem Tarczoniem. Pan Jan Tarczoń razem z panem Stanisławem Józefczakiem wiele lat temu, nie było was wtedy jeszcze na świecie, pobili rekord wzniesienia się na pewną wysokość, ponad 12 tysięcy metrów. Zrobili to na szybowcu o nazwie Bocian. Było to w 1966 roku, 5 listopada. Od tego czasu minęło więc ponad 57 lat. Pan Jan Tarczoń opowie nam dziś, jak się zaczęła jego szybowcowa pasja.
Kiedyś był taki sposób zainteresowania młodzieży lotnictwem wojskowym poprzez aerokluby. Było w aeroklubach szkolenie LPW pierwszego stopnia, gdzie na szybowcach, później LPW drugiego stopnia na samolotach. I tak powoli bardzo duże ilości uczniów były szkolone, a zostawali ci, którzy byli najcierpliwsi, najzdolniejsi, no i ci, którym się udało.
Pan Jan Tarczoń w szybowcu zasiadał jako pasażer, bo szybowiec był dwuosobowy. Pilotem był pan Stanisław Józefczak. Jak to się stało, że pan Jan, wtedy Janek, poleciał razem z panem Stanisławem, wtedy już doświadczonym pilotem? Posłuchajcie.
To chyba dzięki mamie Józefczaka. Ja chodziłem do technikum, a po lekcjach pracowałem na pół etatu w księgarni w Domu Książki w Nowym Targu, gdzie gosposią, jak ją nazywaliśmy, a pracowała pani Józefczakowa, Maria. I tam zetknęliśmy się po raz pierwszy. Ona traktowała mnie tak jak syna, bo ja wtedy byłem nastolatkiem. A że wcześniej Staszek Józefczak pracował też na tym samym etacie, bo też musiał kiedyś tam wspomagać rodzinę, pracując, będąc jeszcze młodym, w moim przypadku jeszcze uczniem. No jakoś tak się złożyło, że dzięki uprzejmości tej pani Marii, która powiedziałbym, że faktycznie mi tam matkowała w tej pracy, no i dzięki otoczeniu, bo powiem, że chyba zawsze spotykałem się z przychylnymi ludźmi, takimi, którzy pozwolili mi, mimo często braku czasu, braku możliwości finansowych, jednak osiągać cele takie założone, które w tej chwili byłyby trudne do zrealizowania przy obecnych funduszach. LPW to był już etap szkolenia, natomiast przed takim kursem były badania lotniczo-lekarskie. Po raz pierwszy zetknąłem się z nimi w Dęblinie w 1965 roku. I wtedy z grupy 35 osób przeszło nas dwóch. To były bardzo ostre badania, tu właśnie w Dęblinie.
Chcę zapytać jeszcze oczywiście o ten sam dzień właśnie lotu i te wspomnienia z tego dnia.
Dawny, piękny czas. Człowiek był 55 lat młodszy i 20 kilo lżejszy. Także to też predysponowało mnie do tego, że można było bezkarnie się wznieść na odpowiednią wysokość, bo jednak oddziaływanie niskiego ciśnienia i niskiej temperatury to miało wpływ na to, żeby być odpowiednio przygotowanym. Jako młody, wysportowany człowiek nie miałem z tym większych problemów. Natomiast sam dzień, no to normalne przygotowanie do lotów po przyjściu na lotnisko. Wcześniej coś tam sobie jeszcze planowaliśmy z Józefczakiem. Zamierzenia nasze zostały zrealizowane. Sam urok lotu no, jest nieodparty, tak, i to jest piękno jedyne w sobie. Człowiek zawsze tam ma w sobie jakieś zapamiętane chwile z lotnictwa, a te są te piękniejsze momenty.
Ten moment, kiedy wiedzieliście, że już pobiliście ten rekord?
No to takie, no nareszcie. No ale to wtedy to jeszcze na samej tam górze to nie było takich momentów do radości, bo to niedotlenienie, maski na twarzy, zmęczeni, zmarznięci. To dopiero później na ziemi, kiedy to się wszystko odtajało, rozruszało. No, no tak, wrażenie dobrze wykonanej roboty.
Trudności też podczas tego lotu?
No, były trudności, bo trudność przede wszystkim to, że przyrządy nam zamarzły, te pneumatyczne, i dzięki temu, że ja miałem taki dodatkowy wysokościomierz w kieszeni, który tak wziąłem na wszelki wypadek, a to był no, oczywiście nie doskonały przyrząd, nie podłączony do instalacji, ale dzięki niemu po zamarznięciu przyrządów z pierwszej kabiny mogliśmy tak z grubsza określić tą wysokość, na której jesteśmy i do której dążyliśmy. Dlatego według tego wysokościomierza mieliśmy około 13 tysięcy metrów, to po weryfikacji według przyrządów i barografu, który rejestrował wysokość lotu, okazało się, że te wysokości były nieco mniejsze, 12560. To zostało zatwierdzone i pozostaje do dzisiaj.
Właśnie, niepobitym rekordem.
No bardzo długo to było też jeszcze rekordem międzynarodowym. No ale niestety technika nie pozwala nam na konkurowanie z Amerykanami. Oni w tej chwili w szybowcu stratosferycznym, w kosmicznych ubiorach, z prawie nieograniczoną ilością tlenu na pokładzie mogą sobie pozwolić na latanie bardzo wysoko. W tej chwili się spotkałem z tym, że zamierzają pobić wysokość, czy osiągnąć wysokość 30 tysięcy na szybowcu. To jest stratosfera, no, ale oni to mogą zrobić, dlatego że oni nad górami skalistymi zaczynają się wznosić na takiej wysokości, na której myśmy się już przestali wznosić. Tam są holowani na wysokości 10 tysięcy i więcej i dopiero potem się wznoszą.
Może jeszcze uświadommy tym, którzy nie wiedzą, jak właśnie tam na górze, co też wam groziło.
A no to tak, raz, że niedotlenienie, to jest taka dokuczliwa właściwość. Dwa, oddziaływanie wydzielania się azotu w krwi, to też są rzeczy takie nawet związane z bolesnością. Ja to odczuwałem na dłoniach. No i marznięcie, no 50 minusów na tej wysokości, to tam jest rzecz normalna. Poza tym taka ciekawostka, po wylądowaniu jeszcze w domu kanapkę, którą miałem z sobą na wszelki wypadek, miałem zamarzniętą jeszcze do kolacji. Także.
Co by pan poradził młodym adeptom właśnie latania? Co by pan doradził? Tak, co jest pięknego w tym, co jest trudnego w tym?
Piękno jest pięknym samym w sobie, a żeby do tego dojść, to przede wszystkim konsekwencja. Trzeba być konsekwentnym w działaniu, realizować zamierzenia, i uczyć się. Uczyć się to było zawsze moim takim pierwszym planem. Ciekawość, zaspokojenie tej ciekawości. A dlaczego? W czasach mojej młodości nie było zbyt dużo materiałów, które można było wykorzystać. Ale jeżeli się zechce zgłębić, postudiować i być konsekwentnym w działaniu, dotrze się do celów tych, które się tam określało wcześniej. I tego życzę każdemu, ale trzeba być konsekwentnym w działaniu. Dążyć, aż się zrealizuje.
Kochani, skoro mówiliśmy o lataniu, to przypomnijmy sobie, jak to jest z tym lataniem. No może nie na szybowcu, tym razem o lataniu samolotem opowie nam pani Wiktoria Warzecha z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
No to. Lecimy!
Chyba budzi duże zainteresowanie ten symulator, widzę.
Tak, symulator zawsze budzi duże zainteresowanie na różnych targach, ponieważ jest to coś takiego niecodziennego i nie każdy jakby człowiek miał wcześniej styczność z lataniem i to jest taka forma jakby doświadczenia tego, czego doświadczają piloci na co dzień.
Co na przykład teraz tutaj można zrobić, jak wsiadła dziewczynka?
Generalnie tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda start samolotem jednosilnikowym typu Cessna 152.
Czy latanie jest trudne? Pani lata?
Tak, obecnie mam za sterami około 140 godzin. Jest to czas, który spędziłam w powietrzu, pilotując samolot. Natomiast myślę, że wymaga to na pewno od pilota dużo poświęcenia. Dużo nauki, zwłaszcza sztuki pilotażu, ponieważ nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać z pozoru. Natomiast myślę, że sprawia to na pewno dużo radości i satysfakcji, ponieważ no nie każdy ma sobie możliwość podziwiania pięknych widoków z góry, oglądania różnych miast, gór. Także myślę, że to na pewno jest takie budujące i mimo tego, że musimy poświęcić bardzo dużo czasu, zrezygnować czasami z wielu takich rzeczy dla nas istotnych, typu, nie wiem, jakieś wyjścia ze znajomymi, żeby móc poświęcić się lataniu, ale myślę, że jakby to wszystko wynagradza, te widoki z kokpitu, to, że każdy lot jest inny, za każdym razem w innych warunkach, wynagradza to przede wszystkim ten cały trud włożony w proces kształcenia lotniczego.
Jak Wam się tutaj podoba i ten symulator?
Ja jeszcze nie byłem, ale...
To ciekawe jest.
No, ciekawe.
Myślałeś o byciu pilotem?
Raczej nie za bardzo.
Ty myślałeś o byciu pilotem?
Mhm.
Naprawdę? Myślisz, że to jest łatwe czy trudne, tak pilotować taki samolot?
Trudne.
A jeżeli ktoś na przykład z naszych słuchaczy myśli o tym, że chciałby być pilotem, jakie trzeba mieć zdolności, umiejętności, żeby w ogóle pójść do takiej szkoły?
Myślę, że tutaj kluczowym jest otrzymanie badań lotniczych, gdzie lekarz orzecznik stwierdzi, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, byśmy mogli zasiąść ze sterami samolotu. Myślę, że to jest jakby najważniejsza rzecz tutaj. Natomiast później przede wszystkim zaangażowanie chęci, znajomość matematyki, fizyki i języka angielskiego myślę, że będą kluczowe w dalszym procesie edukacji.
Czy pani zamierza będzie pilotem?
Obecnie posiadam licencję pilota samolotowego, turystycznego, natomiast na ten moment kształcę się, aby móc uzyskać na koniec studiów licencję pilota zawodowego, a docelowo pilota liniowego i pilotować kiedyś w przyszłości samoloty pasażerskie.
Ojej, to strasznie odpowiedzialne zadanie.
Wydaje mi się, że tak, ale myślę, że z odrobiną determinacji i zapału wszystko jest do zrealizowania.
A jest dużo kobiet, pilotów, samolotów pasażerskich? Jak to jest, to się zmienia? Bo mamy taki obraz, że prawda, mężczyzna, pilot.
Myślę, że kobieta w kokpicie dalej budzi zainteresowanie, ale z roku na rok zauważyłam, że zaczyna się to zmieniać, ponieważ coraz więcej dziewczyn zasiada za sterami samolotów i nie jest to już żadna nowość, natomiast dalej jednak ten stereotyp kobiety za sterami gdzieś tam można spotkać. Jednak wydaje mi się, że płeć tutaj nie ma żadnego znaczenia, ponieważ kobiety, jak i mężczyźni mogą wykonywać ten zawód w taki sam sposób i równie dobrze.
A u pani na... Bo pani jest na którym roku?
Obecnie trzeci rok.
Jest dużo kobiet?
Ze mną na roku jest około 8 dziewczyn, z czego jedna studiuje pilotaż śmigłowcowy. Także będzie w przyszłości latać śmigłowcem.
A mężczyzn i chłopaków ile jest?
W sumie są 52 osoby, z czego 8 dziewczyn.
Jesteśmy
w mniejszości, tak.
Przełamuje.
Tak, z roku na rok myślę, że jest nas coraz więcej, jeżeli tak spojrzymy z perspektywy czasu na to, ile dziewczyn było w poprzednich latach, a ile przychodzi teraz na kierunek lotniczy, to myślę, że powoli dziewczyny zaczynają tutaj rosnąć w siłę.
Ja chcę zapytać jeszcze jak o Pani takie gdzieś kiedyś marzenie, jak była Pani dzieckiem. Jak to się stało, że Pani chciała być tym pilotem? Było takie wydarzenie, czy wiele różnych wydarzeń, czy może ktoś w rodzinie też latał?
Nie pochodzę z rodziny lotniczej, jednak już od dziecka, już będąc w szkole podstawowej, gdzieś tam mój wzrok wędrował zawsze ku niebu i zawsze sobie myślałam, jak to jest polecieć tym samolotem i zawsze to było takie moje wielkie marzenie. I kiedy już udało mi się je zrealizować i poleciałam na wakacje samolotem pasażerskim, to jakby to był taki impuls, że to jest to coś, co chcę robić w życiu i jakby daje mi to przyjemność i satysfakcję. I w momencie, gdy rozpoczęłam szkolenie już do licencji turystycznej, wiedziałam, że to jest na pewno to, co chcę robić w życiu.
Teraz, kochani, przenosimy się do Cycowa. Tam, w szkole, jest pewne ciekawe miejsce, które pomaga nam uczyć się historii, a oprowadza nas pani Marta Gawlińska.
Znajdujemy się w takim szkolnym muzeum. Tak nazywamy to miejsce, ponieważ jest to Izba Tradycji Patrona naszej szkoły, 7 Pułku Łanów Lubelskich. Jest to dla nas bardzo ważne miejsce, bo tutaj możemy uczyć naszych uczniów o historii miejscowości, również o historii całego kraju, ponieważ wydarzenia związane z 7 Pułkiem są ważne dla całego kraju.
Co możemy powiedzieć o 7 Pułku Ułanów Lubelskich?
7 Pułk Ułanów Lubelskich to jest jeden z pułków kawalerii, który brał udział w walkach w ramach wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. I właśnie na terenie naszej gminy, gminy Cyców, rozegrały się takie potyczki i bitwa pod Cycowem z bolszewikami. Dlaczego są takie ważne? Ponieważ miały bardzo ważne znaczenie dla całego tak jakby wyniku wojny polsko-bolszewickiej. Stąd też podkreślamy to, że nasza miejscowość została uwieczniona też na grobie nieznanego żołnierza jako właśnie miejsce, gdzie rozgrywały się losy naszej ojczyzny.
Żeby upamiętnić tamte wydarzenia, które miały miejsce ponad 100 lat temu, w szkole w Cycowie powstała Izba Tradycji.
Nasza Izba Tradycji jest podzielona na dwie części. Pierwsza część została otwarta w 2005 roku i to było tylko takie małe pomieszczenie, które skupiało eksponaty związane właśnie z 7 Pułkiem, tym pułkiem z czasów wojny polsko-bolszewickiej. I nazywamy tą salę właśnie takim miejscem historycznym, gdzie są najważniejsze dla nas eksponaty, takie sentymentalne, ponieważ tam są i mundury ułańskie, są oryginalne odznaczenia przekazane nam od ułanów i ich rodzin. Jest też makieta bitwy pod Cycowem.
Zobaczmy te pamiątki.
W tej części możemy się jak najwięcej dowiedzieć właśnie o bitwie pod Cycowem w 1920 roku i o tym 7 Pułku Ułanów Lubelskich, który właśnie brał udział przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej i tam zdobył największą chwałę. Tak jak wcześniej wspomniałam, mamy tutaj zgromadzone oryginalne mundury ułańskie, między innymi mundur pułkownika Aleksandra Bielaka i mundur rotmistrza Aleksandra Onyszko. Mamy tutaj model siodła, oryginalny również egzemplarz siodła na takim prawdziwych rozmiarów modelu konia. Mamy odznaczenia oryginalne przekazane nam właśnie przez ułanów bądź też ich rodziny i mamy tą wspomnianą wcześniej makietę bitwy, którą wykonali pracownicy naszej szkoły. Może ona nie jest aż tak profesjonalnie wykonana, ale na pewno pomaga nauczycielom historii i osobom, które oprowadzają tutaj zwiedzających przekazanie informacji, jak te potyczki tutaj się rozgrywały na terenie naszej gminy. Tak, na tej makiecie są zaznaczone takie najważniejsze elementy terenu. Mamy tą rzekę Świnkę, nad którą te potyczki miały miejsce. Mamy nazwy miejscowości, dlatego też uczniowie potrafią tutaj zlokalizować swoje miejsce zamieszkania i dzięki temu te wydarzenia stają się im jeszcze bardziej bliskie. Z jednej strony polscy ułani, z drugiej strony bolszewicy. Można zwrócić uwagę na umundurowanie, przynajmniej zakreślić takie podstawowe informacje o umundurowaniu z tamtego okresu. Oczywiście konie, bo nie ma tutaj kawalerii bez koni. Kościół, jakieś zabudowania zalesienia, jezioro. Tak wszystko jest tutaj przygotowane, opracowane, aby naprawdę uczniom się kojarzyło się właśnie z tym miejscem zamieszkania i dlatego łatwiej przyswajali tą wiedzę historii. Zdecydowanie to pomaga. Przede wszystkim przyciąga uwagę dzieciaków, bo no jest to taki eksponat, taki materiał dydaktyczny, z którym nie mają często do czynienia. I mówię, dzięki temu, że przede wszystkim ta uwaga zostaje na samym początku przyciągnięta tą makietą, gdzie zobaczą swoją miejscowość, to wtedy łatwiej nauczycielowi przekazać także te inne ważniejsze informacje.
Są tu też ważne sztandary.
Sztandary. No przede wszystkim mamy tutaj oryginał sztandaru, który w 1992 roku szkoła, przyjmując za patrona siódmy pułk, otrzymała ten egzemplarz ufundowany przez weteranów pułku. Wtedy byliśmy szkołą podstawową w Cycowie, obecnie to jest zespół szkół, więc już ten sztandar jest inny z nazwą zespół szkół. Natomiast to jest ten pierwszy, który został przekazany, tak jak powiedziałam, w dniu nadania szkole imienia 7 Pułku Manów Lubelskich, a te dwa pozostałe to są sztandary kombatantów, przekazane nam tak jakby w depozyt i w opiekę.
Tak to jest, kochani, że te wszystkie pamiątki pomagają nam wyobrazić sobie wydarzenia z przeszłości. A w Szkolnym Muzeum w Cycowie jest nawet koń.
Koń oczywiście wzbudza ogromne zainteresowanie. My tutaj prowadzimy takie interaktywne zajęcia, że tak powiem, więc można wszystko dotknąć, przymierzyć, więc często są takie sytuacje, że maluchy przymierzają właśnie te czapeczki łońskie, mogą podtrzymać szable. Nawet takie mniejsze dzieciaczki mogą dosiąść tego konia i zrobić sobie na przykład zdjęcie. To jest bardzo popularne. Ogromna radość z tego wszystkiego. Więc ten koń też spełnia taką funkcję, mimo wszystko taką edukacyjną.
Kochani, dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Za chwilę na naszej antenie bajka. Program zrealizował pan Krzysztof Mysiak, a my słyszymy się za tydzień. Pa, pa.